Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Przyświecała nam jedna idea. Idea wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w konferencji IPN z okazji 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej w Poznaniu. Solidarność Walcząca wywodziła się z NSZZ Solidarność. Kornel Morawiecki powołał ją do życia po wprowadzeniu stanu wojennego w 1982 roku. Przyjęła zasadę walki o całkowite odsunięcie od władzy komunistów. Dążyliśmy do niepodległej, do suwerennej ojczyzny wszyscy razem, niezależnie od tego, że rzeczywiście tło powstania i kierunki, z których przychodziliśmy, były bardzo różne, powiedział odnosząc się do działalności Solidarności Walczącej premier Mateusz Morawiecki. A dziś mamy także bardzo szczególną rzeczywistość. Odbudowujemy pamięć, przywracamy sprawiedliwość i szansę na rozwój gospodarczy Polski, wskazał szef rządu.
Usprawniliśmy w zasadniczy sposób podstawowe instytucje funkcjonujące w państwie. Instytucje podatkowe, naprawiamy wymiar sprawiedliwości. Przywróciliśmy też godność, taką elementarną sprawiedliwość historyczną i godność. Oczywiście na poziomie dalej, dalece niewystarczającym, mając na myśli na przykład te dodatki dla osób, które były zaangażowane w działalność opozycyjną. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest wszystko za mało i późno, ale robimy to. Zbrodniarzy nazywamy zbrodniarzami, odbudowujemy pamięć o naszych jeszcze większych bohaterach, żołnierzach wyklętych, o Armii Krajowej, którzy naprawdę działali w okolicznościach o dalece trudniejszych jeszcze niż nasze lata 80., choć i one owocowały. Było tam wiele łez, było wiele krwi też.
Przypomnijmy, Solidarność Walcząca bojkotowała też porozumienia Okrągłego Stołu i wyniki wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Po upadku komunizmu podkreślała potrzebę solidaryzmu społecznego i samorządności. Odwoływała się do wartości wynikających z nauczania Kościoła katolickiego. W ciągu najbliższych 2 lat Lasy Państwowe mają wpłacić 800 milionów złotych do powstającego Funduszu Dróg Samorządowych, informuje jedna z gazet. Według niej decyzją PiS-u są oburzeni leśnicy, którzy przypominają, że w 2014 roku to PO sięgnęła do kasy lasów. W ubiegłym tygodniu został przygotowany projekt ustawy powołujący fundusz, a także wskazujący źródła jego finansowania. Jak informuje gazeta, najwięcej środków, bo blisko 1,5 miliarda złotych rocznie, będzie pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie wskazano również, że Lasy Państwowe mają wpłacić po 400 milionów złotych w roku 2019 i 2020. Taki pomysł jest absurdalny, ocenia poseł Jan Szyszko, były minister środowiska.
Lasy Państwowe nie są po to, żeby były eksploatowane przez różnego rodzaju podmioty, które chcą prowadzić tak zwaną działalność gospodarczą. Lasy Państwowe mają swoją misję, a ta misja to ochrona przyrody, zaspokajanie potrzeb ludności, udostępnienie lasów dla ludności. I to jest unikat w skali światowej. Lasy polskie nie dość, że same się finansują, to płacą jeszcze wszystkie podatki i są dostępne dla ludności. A więc trzymajmy ten model leśnictwa. On jest unikatowy, uniwersalny. Jesteśmy wzorem dla całego świata.
Swoje stanowisko wystosował też Związek Leśników Polskich RP. Wyraził w nim stanowczy protest przeciwko obarczeniu lasów państwowych kolejną daniną. Według związku założone w projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych kwoty, które miałyby być wypłacane przez Lasy Państwowe, są zbyt wysokie i grożą lasom państwowym zapaścią finansową oraz niezrealizowaniem nałożonych na nie zadań. W poniedziałek komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajmie się m.in. kolejną reprywatyzacją na ducha. Chodzi o kamienicę przy Smolnej 32. Poinformował o tym wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Przypomniał, że właścicielami nieruchomości byli popołowie Czesław Jerzy Słubicki oraz Stanisław i Maria Służyccy. Jak dodał, w czasie działań wojennych nieruchomość została zniszczona. W 1955 roku odmówiono reprywatyzacji tej nieruchomości, między innymi z powodu tego, że państwo Służyccy nie żyli, co wskazano w dokumentach. To w latach rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz doszło do jej reprywatyzacji.
Co jest bardzo interesujące, miasto zawnioskowało o kuratora dla nieżyjących osób, ale nazwało oczywiście tego kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu. I w 2008 roku urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz podjęli decyzję o tym, żeby dokonać reprywatyzacji tego pięknego budynku, który znajduje się za nami. W połowie ten budynek miał zostać zwrócony 124-letniej Marii Sużyckiej i 134-letniemu Stanisławowi Sużyckiemu. Jak widzicie Państwo, skala absurdnej patologii w warszawskim ratuszu jest gigantyczna.
To kolejny przykład reprywatyzacji za wszelką cenę. Mimo że urzędnicy posiadali udokumentowaną wiedzę, że właściciele nieruchomości to osoby w wieku powyżej 100 lat. Prawie 80 milionów złotych zabezpieczono do tej pory w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości i wyłudzeń z GetBack. Śledczy stale ustalają kolejne składniki majątków podejrzanych. Do tej pory CBA zatrzymało, a prokuratura ogłosiła zarzuty 12 osobom. 8 z nich na wniosek prokuratorów decyzją sądu pozostaje w areszcie. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest zatrzymany przez CBA na lotnisku w Warszawie były prezes GetBack Konrad K. Nad sprawą pracuje zespół powołany przez prokuratora krajowego w prokuraturze regionalnej w Warszawie wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. O tym, jak wyglądają obecnie działania śledczych, mówi Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Warszawie.
Prokuratura szczegółowo analizuje każde otrzymane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz niezwłocznie wdraża działania celem zabezpieczenia dowodów mających związek z zarzutami stawianymi podejrzanym. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10. Za czyny te może zostać także orzeczona kara grzywny, przepadek korzyści pochodzących z przestępstw oraz obowiązek naprawienia szkody. W śledztwie prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych u podejrzanych, które łącznie stanowią kwotę blisko 80 milionów złotych. Postępowanie ma wielowątkowy i rozwojowy charakter.
Prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów. Do tej pory w śledztwie przesłuchano ponad 70 osób. Z danych śledztwa wynika, że obecnie jest około 10 tysięcy wierzycieli GetBack. 500 zł to stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Tak wynika z nowelizacji kodeksu wykroczeń. Zmianę przepisów autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości przyjął Sejm, teraz trafi do Senatu. Zmiana jest istotna, bo za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem nawet 5 lat więzienia. Pierwotnie w projekcie resortu sprawiedliwości zaproponowano, by granicą była stała kwota 400 zł i każda kradzież przedmiotów o wartości powyżej tej kwoty byłaby przestępstwem. Podczas prac komisji tę stałą wartość podniesiono do 500 zł. Jest to kwota bardziej adekwatna do dochodów w obecnej chwili, mówił sprawozdawca komisji poseł Andrzej Matusiewicz z PiS-u.
Że jest to rozwiązanie kwotowe lepsze od odniesienia ułamkowego do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak to było od 2013 roku. Wiemy, że to wynagrodzenie zmienia się co roku, od przyszłego roku minimalna stawka ma wynosić 2250 zł. Projekt ustawy przewiduje także regulacje prawne umożliwiające uwolnienie się sprawcy od drugiego rodzaju kary zastępczej wykonywanej w formie pracy użytecznej przez wpłacenie kwoty pieniężnej w przypadku dające jeszcze do uiszczenia. Zmiany w przepisach kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczą usprawnienia procedury, wyeksponowania roli postępowania mandatowego jako trybu najczęściej stosowanego.
Nowelizacja zawiera też inne zmiany. Z 7 do 14 dni ma zostać wydłużony termin na opłacenie mandatu, na przykład za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem czy nieprawidłowe parkowanie. Zdecydowano też o utworzeniu elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, w tym osób podejrzanych, obwinionych i ukaranych. Jeszcze w tym miesiącu ugrupowanie Kukiz15 ma przedstawić założenia do projektu ustaw wprowadzających instytucję sędziego pokoju. Miałby on orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Sędzią pokoju mogłaby zostać osoba, która skończyła studia prawnicze i która 5 lat przepracowała w zawodzie prawniczym jako radca, adwokat lub notariusz. Sędzia pokoju miałby być wybierany w wyborach powszechnych przez obywateli i orzekałby w prostych sprawach cywilnych i karnych. Jego kadencja miałaby trwać 5 lat. Po tym czasie mógłby on zostać wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa do instancji wyższej. Kukiz 15 wskazuje, że w ten sposób uda się przebudować polskie sądownictwo, mówi poseł tego ugrupowania Józef Brynkus.
Nie jest to projekt nowy, bo my tą propozycję już przedstawiamy zarówno społeczeństwu, jak też elitom politycznym od dawna. Sądownictwo jest fatalne. Z tym się wszyscy zgadzają. Powołanie sędziów pokoju jest takim rozwiązaniem, można powiedzieć, bardzo dobrym ze względu na to, iż zmieni się po prostu skład sędziowski. Osoby, które będą tymi sędziami pokoju, będą odpowiedzialne nie tylko wobec litery i ducha prawa, ale będą także odpowiedzialne przed tymi, którzy ich wybrali. Nie będą to osoby, które będą sądzić w sprawach skomplikowanych, ale w sprawach bardzo prostych. Taka praktyka istnieje w wielu krajach i ona z powodzeniem jest tam stosowana.
Paweł Kukiz przypomina, że już wcześniej o instytucji sędziego pokoju pozytywnie wypowiadali się m.in. prezydent Andrzej Duda oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Starachowicach rozpoczęła się dziś 4. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. Międzynarodowe zawody robotyczne odbywają się w Starachowickim Muzeum Przyrody i Techniki. Z tej okazji w pobliżu miasta powstało m.in. plenerowe pole usypane na wzór powierzchni Marsa. Biorące udział w konkursie drużyny pracują nad przygotowaniem w pełni funkcjonalnego robota marsjańskiego. Ma być budowany na wzór stacjonującego na Marsie pojazdu Curiosity, czy też mającego pojawić się tam za 2 lata robota ExoMars. Zawody łazików są znakomitą okazją do kształcenia kadr kosmicznych, podkreśla wicepremier minister nauki Jarosław Gowin.
To przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w strategię realizowaną w Polsce od 3 lat, strategię odpowiedzialnego rozwoju, czyli budowania potencjału gospodarczego i zamożności Polaków na tych dziedzinach gospodarki, które oparte są o nowoczesne technologie. Jedną z takich dziedzin, która bynajmniej już nie raczkuje, ale rączo podąża do przodu w Polsce, jest przemysł kosmiczny. Potrzebujemy do tego przemysłu kadr i te zawody są znakomitą okazją do tego, żeby takie kadry wychowywać i kształcić. Uczestnicy zawodów, konstruując te roboty, zdobyli i zdobędą wiele twardych umiejętności.
W tegorocznym finale zawodów zmierzy się ze sobą 40 drużyn z 6 kontynentów. Zwycięski projekt zostanie wybrany jako oficjalny łazik prestiżowej misji analogowej, która zorganizowana zostanie przez Austriackie Forum Kosmiczne na pustyni w Omanie w roku 2020. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zaapelował o zniesienie progu wyborczego dla organizacji mniejszości narodowych na Litwie. Jego zdaniem pozwoli to wyeliminować współpracę polskiej partii z organizacjami rosyjskimi. Szef polskiego MSZ mówił o tym w rozmowie z Agencją Państw Bałtyckich Baltic News Service. Minister przytoczył przy tym argument akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, która, aby dostać się do litewskiego parlamentu, musi obecnie tworzyć koalicję z mniejszością rosyjską. Minister Jacek Czaputowicz wskazywał, że nie jest to dobre rozwiązanie. Nie popiera go polski rząd, zwłaszcza, że w obu krajach Rosja jest traktowana jako zagrożenie. Postulat w tej sprawie popiera też senator PiSu Jan Maria Jackowski.
Jest to słuszny postulat, ponieważ Litwa prowadzi bardzo taką, powiedziałbym, przewrotną politykę, ponieważ mówi później, że to Polacy współpracują z Rosjanami, właśnie tworząc te bariery różne administracyjne i zmuszając do takiej współpracy, a de facto w domyśle, że przecież Rosjanie to są wrogowie przecież Litwy i niepodległości państwa litewskiego. Więc to jest bardzo przewrotna polityka, świadoma, i tutaj jeżeli by się udało znaleźć rozwiązanie, które by było zgodne z tymi zasadami, jakie powinny być, czyli że te progi nie obowiązywałyby, no to niewątpliwie byłoby lepiej i dla Litwy, i dla Polski, a przede wszystkim dla Polaków na Litwie.
O progu wyborczym minister Jacek Czaputowicz rozmawiał z premierem Litwy podczas swojej wizyty w Wilnie. 5-procentowy próg wyborczy dla organizacji mniejszości narodowych został wprowadzony na Litwie w 1996 roku. W ostatnich wyborach Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wspólnie z organizacjami rosyjskimi zdobyła 8 mandatów. Wcześniej, kiedy nie obowiązywał próg wyborczy, mniejszość polska mogła uzyskać tą samą liczbę sama. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.